Na ekranie widzimy dwie złote monety. Ale jedna z nich jest prawdziwa, druga jest fałszywa, sfałszowana. Kiedy wzięlibyśmy takie dwie monety, prawdziwą i fałszywą, do ręki, nie jesteśmy w stanie ich rozróżnić. Są tak dokładnie zrobione, zarówno jedna, jak i druga, że normalnie człowiek nie jest w stanie tego rozróżnić. Mają te same wymiary, mają tą samą masę. Są ze złota, przynajmniej tak wyglądają. Ale tak jak mówi przysłowie, nie wszystko złoto, co się świeci. Przysłowie, które zapewne zrodziło się na bazie wielu przykrych doświadczeń. Zgodzicie się ze mną? Myślę, że wielu ludzi, i dzisiaj również to jest, tak z okazji tego tematu troszeczkę się zainteresowałem. Jak wygląda ta sprawa, i jest gorzej niż myślałem. Świat dzisiaj, ludzkość, ta nieuczciwa część ludzkości wykorzystuje każdy sposób, każdą nowinkę techniczną, aby oszukiwać, aby zwodzić ludzi. I również tak jest w handlu złotem czy złotymi monetami. Na czym polega fortel czy oszustwo w tej sprawie? Po prostu wybija się monetę z wolframu. Wolfram ma dokładnie tą samą masę właściwą, co złoto. A potem są różne sposoby, ale jednym z podstawowych jest galwanizowanie, czyli nałożenie takiej zewnętrznej warstwy złota na ten wolfram. I moneta wygląda dokładnie tak samo. Koszt wyprodukowania takiej fałszywej monety to jest 25% prawdziwej. Czyli oszust ma 75% w kieszeni. Dlatego ten proceder jest dosyć popularny. Wiecie, niektórzy ludzie na świecie gdzieś tam na starość kupują sobie złote monety. Wyobrażacie sobie, ktoś potrzebuje na przykład na operację, idzie do złotnika czy do banku, chce wymienić monetę i dowiaduje się, że to nie ma żadnej wartości. Że jest cieniutka tylko warstewka złota. Wyobrażam sobie rozczarowanie takich ludzi. Na szczęście ja nie mam pieniędzy, nie inwestuję i nie muszę się tym martwić. Ale dlaczego użyłem tego przykładu? Niestety otaczający świat coraz bardziej postrzega chrześcijaństwo jak taką właśnie sfałszowaną monetę. Szczególnie w Europie. Powiadają, chrześcijaństwo to piękna idea pozbawiona mocy. Na zewnątrz wszystko wygląda pięknie, ale gdy się przyjrzysz bliżej, chrześcijanie zmagają się z tymi samymi czy podobnymi problemami jak cały świat i podobnie jak świat nie mają na nie rozwiązania. Wiecie, może w naszych sercach zrodzić się takie odczucie, to nie jest moja opinia, ja to cytuję, że to jest niesprawiedliwe. Jeden z chrześcijańskich uniwersytetów w USA postanowił przeprowadzić badania dotyczące wartości moralnych wśród młodzieży. Wybrano 1000 osób, które deklarowały się jako osoby narodzone na nowo oraz 1000 osób, które deklarowały się, że są, czy mają poglądy ateistyczne, czyli nie wierzą w Boga, ich moralność jest świecką moralnością. Pytano, zadawano kilka różnych pytań, ale proszę przykład. Pytano na przykład, czy uważasz pornografię jako grzech? I prawie wszyscy, którzy deklarowali się jako chrześcijanie, odpowiadali tak. Czy drugie pytanie, czy zdarza ci się oglądać pornografię i okazuje się, że znacząca większość chrześcijan tutaj również odpowiedziała tak. Okazało się, że wartości moralne w wymiarze praktycznym w obu grupach są bardzo podobne. Zmagają się z tymi samymi problemami. Natomiast deklarowane wartości u chrześcijan są, czy ta poprzeczka jest znacznie wyżej postawiona niż u ludzi w świecie. To oznacza, że jako chrześcijanie wiemy, jak mamy żyć, lecz nie wiemy, jak to osiągnąć, jak do tego dojść. Można powiedzieć, Generalizowanie rzeczy jest bardzo niebezpieczne i z tym się zgadzam i nie do końca zgadzam się z tą opinią. Patrząc obiektywnie na chrześcijaństwo, możemy ludzi podzielić na dwie grupy. Możemy nasze siostry i naszych braci podzielić na takie dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa to chrześcijanie, którzy mają głęboką, osobistą relację z Bogiem. Relację opartą w wierze, czy na wierze w Boże Słowo. Doświadczają Bożej mocy w codziennym życiu, a ich życie nacechowane jest harmonią pomiędzy tym, co naucza Boże Słowo, a tym, co przeżywają. W ich życiu, w ich praktycznym życiu codziennym widać owoce Ducha Świętego. Widać owoce Ducha Świętego. Są jak te prawdziwe monety, złote monety, jednorodne w swojej strukturze. Ale musimy z przykrością stwierdzić, że w Kościele jest druga grupa ludzi. Są to chrześcijanie, którzy na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie jak osoby z pierwszej grupy. Jak te dwie złote monety. Są narodzeni na nowo. Mają w sobie świadectwo. Jednak nie doświadczają głębokiej, osobistej relacji z Bogiem. Nie doświadczają Jego mocy. Ich duchowe życie jest rozdarte pomiędzy chrześcijaństwem a tym światem. Ich wiara jest chwiejna i bardziej oparta na okolicznościach niż na Słowie Bożym. Nie mówię tutaj o chrześcijanach, którzy pół roku czy rok temu oddali swoje życie Chrystusowi. Mówimy o ludziach, którzy mają pewne doświadczenie. I drodzy, kiedy patrzymy na to, rodzi się pytanie. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Dlaczego jednym udaje się zbudować głęboką relację z Bogiem, ich życie jest pełne mocy Ducha Świętego, a inni, mimo że pragną tej pełni, nie potrafią jej osiągnąć? Gdzie leży przyczyna? Gdzie leży przyczyna? Wiecie, to jest tak jak u lekarza. Jak już wiemy, co jest chore, to o wiele łatwiej jest potem postawić diagnozę, przygotować odpowiednie leki i wyprowadzić człowieka z choroby. Podobnie tutaj. Musimy postawić sobie pierwsze, najważniejsze pytanie. Gdzie leży przyczyna takiego stanu? Drugie pytanie, czy można to zmienić? Bo czasami są dramatyczne sytuacje, których się już nie da zmienić. Ale czy taki stan można zmienić? Czy chrześcijanin, który od 10 lat dryfuje, może doznać, doświadczyć przemiany w swoim życiu? I wreszcie trzecie pytanie, które musimy sobie postawić i szukać odpowiedzi, jak to można zmienić. Przejdźmy zatem do pierwszego pytania. Gdzie leży przyczyna takiego stanu? Myślę, że nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że rzeczywistość duchowa, podobnie jak rzeczywistość materialna, w której żyjemy, kieruje się pewnymi prawami. Zgadzacie się ze mną? Na przykład prawo grawitacji, które jest powszechne na naszej Ziemi i często nawet sobie nie uświadamiamy. Możemy całymi miesiącami żyć, nie będąc świadomi tego, że jesteśmy objęci tym prawem. I to w każdej chwili, w każdej sekundzie naszego życia. Dopiero jak wejdziemy na wyższą drabinę, albo jak wsiądziemy do samolotu, wystartuje i tak z góry przez okienko widzimy pewną wysokość, zaczyna do nas docierać, że jest prawo grawitacji, że gdyby coś, to bardzo szybko wrócimy z powrotem na Ziemię i to w sposób, jaki byśmy sobie nie życzyli. Podobnie jest z rzeczywistością duchową. Podlegamy pewnym prawom i tych praw jest trochę opisanych w Biblii. Dzisiaj chciałbym, abyśmy jednemu z takich praw przyjrzeli się. Jest to prawo, które dotyczy chrześcijan. Jest ono zapisane w liście do Rzymian, 6:16. Bardzo proszę o wyświetlenie tego fragmentu. Pozwólcie, że go przeczytam. Piękny, wspaniały, głęboki fragment Bożego Słowa. Czytamy tak. Czyż nie wiecie? Fajnie się zaczyna, tak? Jak to nie wiecie jeszcze? Pyta Paweł. Że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni. Czy to grzechowi, możemy tutaj podpiąć cielesnej naturze ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości, czyli Duchowi Świętemu. Tak jak powiedziałem wcześniej, prawo to dotyczy osób nowonarodzonych, osób, które pojednały się z Bogiem, osób, które doświadczyły tej głębokiej wewnętrznej przemiany i stały się nowymi stworzeniami, jak mówi Boże Słowo. Te osoby mają możliwość dokonywania wyboru. Człowiek, który nie narodził się na nowo, jest cielesny, jest zaprzedany grzechowi, mówi Boże Słowo. I myślę, że każdy z nas, jeśli spojrzy do tyłu, do czasu sprzed nawrócenia, to pokiwa głową i powie: pastorze, wiem, o czym mówisz. Prawda? Tak to jest. Byliśmy wszyscy w tym stanie. I wiemy, że człowiek jest ciałem po prostu. I żyje w oparciu o swoje zmysły. Choćby najpiękniej chciał prowadzić swoje życie, najbardziej moralnie, jest martwą duchowo istotą. Prawo to potwierdza, że kiedy dokonujesz wyboru, stajesz się sługą, a dosłownie w oryginale użyte tam jest słowo niewolnikiem swojego wyboru. Doulos w języku greckim oznacza zarówno niewolnika, jak i sługę. Zamiennie w tych zamiennych miejscach używa się tego samego słowa. Jako nowonarodzone osoby mamy dwie opcje do wyboru. Tylko dwie. Boże Słowo mówi: grzech albo sprawiedliwość. Grzech albo sprawiedliwość. Możemy zamienić te określenia i powiedzieć ciało, cielesność albo duchowość, duch. Możemy też pójść bardziej konkretnie i powiedzieć szatan albo Chrystus. Takie dwie możliwości mamy jako chrześcijanie. Nie wiem, czy dobra, czy zła wiadomość, ale trzeciej opcji nie ma. Czasami jako chrześcijanie próbujemy znaleźć tą trzecią drogę, ale Biblia jednoznacznie wskazuje, że są tylko dwie. Masz tylko dwie możliwości wyboru jako chrześcijanin. Nie ma też nic pośrodku, coś pośredniego. Czasami szukamy kompromisu na naszej drodze chrześcijańskiej, ale również tam nie ma. Albo jesteś po jednej stronie, albo jesteś po drugiej stronie. I to jest niesamowite. Zwróćmy uwagę na kolejność. Paweł napisał tutaj tak, że albo jesteście posłuszni grzechowi, albo jesteście posłuszni sprawiedliwości. I wiecie, przez pewien moment zacząłem się zastanawiać, czy kolejność ma jakieś znaczenie. I wtedy wierzę, że Duch Święty pokazał mi coś, co uważam, że ma. I sprawdzałem też w innych miejscach, jest bardzo podobnie. Pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. Małżeństwo jest takim biblijnym obrazem relacji Boga i człowieka, Boga i Kościoła. I kiedy patrzymy na małżeństwo, kiedy patrzymy na swoje życie, mówię do tych, którzy są w związkach czy byli, każdy z nas urodził się jako osoba niezależna, wolna, tak? Czy ktoś się urodził już w związku małżeńskim? Nie ma takiej sytuacji. Każdy się urodził wolny. I kiedy doszliśmy do odpowiedniego wieku, znaleźliśmy sobie partnera. Zakochaliśmy się, partnera czy partnerkę, zakochaliśmy się z wzajemnością, a następnie zawarliśmy związek małżeński. Jak mówi Boże Słowo, staliśmy się jednym ciałem. Poprzez ten akt dokonałeś, dokonałem wyboru. zrezygnowaliśmy z pierwotnego stanu, jakim byliśmy, a był to stan wolny, niezależności. Mogliśmy robić, co chcemy. Nasze pieniądze były nasze, tak? Nasz czas był nasz. To nasze hobby było nasze hobby. Wszystko było nasze. Samochód był mój, tak? Wszystko było moje. I nagle wchodzimy w relację, w związek małżeński i słowo moje się kończy, tak? I tutaj kończy się ta niezależność, wolność, w której dotychczas żyliśmy. Została poświęcona na rzecz zależności. Po ślubie w codziennych decyzjach uczymy się odrzucać postawę niezależności. I myślę, że to jest recepta na dobre małżeństwo, żeby odrzucać niezależność, która próbuje się wkradać do naszego życia. Stajemy się sługami naszego wyboru, czy uczymy się być sługami naszego wyboru. Bo każdy związek małżeński musi dojrzeć i on dojrzewa, jeśli ma odpowiednie warunki, to dojrzewa do takiej pełni, gdzie obie strony służą sobie, oddają się posługiwaniu sobie nawzajem w miłości. Każdy człowiek na ziemi rodzi się buntownikiem z wyboru, tak? Jesteśmy z natury buntowniczym narodem, czy ludem, czy ludźmi, człowiekiem, jakby to określił. Każdy z nas urodził się jako bezbożnik. I kiedy rodzimy się na nowo, pierwsza rzecz, Biblia mówi, upamiętajcie się. To jest właśnie odwrócenie się od tej buntowniczej postawy. Odwracamy się plecami do naszej dotychczasowej postawy codziennego życia, która nie inaczej wyglądała, przynajmniej w moim życiu tak wyglądała, pomimo że chodziłem do kościoła, odprawiały się różne rzeczy nade mną, ale tak naprawdę nie znałem Boga. Bałem się Go. Powiem szczerze, nie interesował mnie za bardzo. Ja w pewnym momencie w swoim życiu odwróciłem się od tego. Powiedziałem, nie będę uciekał przed Bogiem. Tym bardziej, że Bóg objawił mi się jako Bóg pełen miłości. Bóg pełen łaski. A wcześniej myślałem, że to jest taki dziadzio, który tylko czyha, żeby mnie wrzucić do piekła. Tak zostałem wychowany. Nowonarodzenie, podobnie jak ślub, akt małżeństwa, jest aktem jednorazowym. Jest to coś, co występuje raz w życiu. Raz w życiu zawarłem związek małżeński, raz w życiu też narodziłem się na nowo. Pojednałem się z Bogiem i narodziłem się na nowo. Różnica jest taka, że akt małżeński jest to związek na poziomie ciała, jak mówi Boże Słowo, tych dwoje będą jednym ciałem. Natomiast narodzenie na nowo, czy związek z Bogiem, odbywa się na poziomie ducha. Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. W naszym związku małżeńskim jesteśmy kuszeni do niezależności. Znacie to? Wkradają się różne koncepcje, jakieś na przykład hobby. Czasami może być to całkiem dobra idea, na przykład kariera zawodowa, żeby postawić ją najwyżej, jako coś najważniejszego w naszym życiu. I nasze małżeństwo zaczyna kostnieć, zaczyna karłowacić. To może być jakieś hobby. Mąż na przykład lubi jeździć na rowerze i wszystko, każdą wolną chwilę, wszystko, co jest możliwe, to rower. I żona się zastanawia, czy mąż mnie jeszcze kocha? Czy ja jestem dla niego najważniejsza? Żona może również mieć jakieś hobby i wtedy mąż siedzi w kącie i zastanawia się, czy żona mnie jeszcze kocha. A więc widzimy, że te pokusy są, abyśmy zeszli z tej właściwej drogi, drogi, którą objęliśmy gdzieś tam na początku. Podobnie jest też i w sferze duchowej. W naszym związku z Jezusem Chrystusem jesteśmy kuszeni do tego, aby wrócić z powrotem na buntowniczą drogę. Znacie to? Chyba wszyscy to znamy. I to jest coś niesamowitego i teraz chciałbym wyjaśnić, dlaczego Paweł najpierw napisał o grzechu, a potem napisał o sprawiedliwości. Wiecie, był czas kiedyś, znalazłem się w pewnym miejscu w górach. Było to miejsce zarośnięte. Nie pamiętam już w tej chwili dokładnie, ale prawdopodobnie zabłądziłem trochę. Wszystko wskazywało na to, że tam kiedyś było gospodarstwo. Nie wiem jakie, czy to było gospodarstwo rolne, czy tam były jakieś owce. Widać było zabudowania, resztki zabudowań. Gdzieniegdzie jeszcze rosły jakieś owocowe drzewa. Ale kiedy przyjrzałem się bliżej, to nie wyglądało to dobrze. To było miejsce, które zarosło chaszczami, jakimiś ostami, cierniami, jakimiś różnymi roślinami, dziwnymi roślinami i w niczym nie przypominało to jakiekolwiek gospodarstwo. Jedynie te szczątkowe ślady informowały, że tam rzeczywiście coś kiedyś było. I wiecie, patrząc na to, można sobie pomyśleć w ten sposób. Przecież kiedyś tam przyszedł człowiek z siekierą, wyciął wszystko, co było, zaorał ziemię, pielęgnował ją i prawdopodobnie tam rosło piękne zboże, a w najgorszym przypadku piękna trawa dla owiec. Ale kiedy człowiek to pozostawił, wszystko wróciło do starego. Tak jak było na początku. I prawdopodobnie jak Bóg pozwoli i za 20 lat tam się znajdę, tam już będą bardzo wysokie drzewa. Tam będzie las. I myślę, dlatego Paweł napisał, naszym naturalnym stanem jest bezbożność. Jest to coś, w czym wyrastamy, w czym od dziecka żyjemy, coś, co doświadczamy na każdy dzień. I w pewnym momencie rodzę się na nowo. Jezus Chrystus wkracza do mojego życia. Staje się nowym stworzeniem. Ale jakże łatwo wraca się do starego. Wystarczy chwila nieuwagi. Wystarczy nie pielęgnować do końca i wszystko się rozpada. Drodzy, dlatego też myślę, Pan Jezus powiedział słowa, które powinniśmy sobie wziąć bardzo głęboko do serca. Słowa zapisane w Łukasza 9:23. I powiedział do wszystkich, słyszycie? Nie do uczniów, nie do 12. Powiedział do wszystkich, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. To jest bardzo ważna instrukcja do zasady, o której mówiłem na początku. To jest jakby rozwinięcie tego. Co tak naprawdę Pan Jezus powiedział przez te słowa? Powiedział tak, że kto chce być w osobistej relacji ze mną, niech się wyprze swojej niezależności, swojego niezależnego, bezbożnego, buntowniczego życia. I myślę, że to jest zrozumiałe. Niechaj się zaprze samego siebie. I to dotyczy wszystkich ludzi. Jeśli chcesz rozpocząć życie z Jezusem Chrystusem, musisz odwrócić się od starego, bezbożnego życia. Jeśli próbujemy pojednać się z Bogiem bez upamiętania, to jest ślepa uliczka. Nigdy do Niego nie dojdzie. Musi być szczere i prawdziwe odwrócenie się od starego życia. I to właśnie tutaj Pan Jezus mówi. Ale mówi też coś innego. Mówi, abyśmy brali swój krzyż codziennie. I tutaj mogą być problemy ze zrozumieniem. Co to znaczy, że tak naprawdę, że mam brać codziennie krzyż? Jaki to krzyż? Drodzy, poprzez niewłaściwe zrozumienie tego przykazania, bo tak trzeba je potraktować, możemy popaść w bardzo głęboki duchowy kryzys. Zapewne mowa, należy zwrócić uwagę, że jest tutaj powiedziane codziennie. A więc na pewno to słowo już nie jest skierowane do wszystkich ludzi, ale ta część przykazania jest skierowana do nas, chrześcijan. To ty i ja, jeśli pojednaliśmy się z Bogiem, powinniśmy każdego dnia, codziennie, najlepiej rano, wieczorem raczej idziemy pod krzyż, tak? Aby wyznać Panu nasze upadki, nasze winy. Ale kiedy bierzemy rano krzyż, nasze życie biegnie w odpowiedni sposób. Kluczem do zrozumienia tego nakazu jest odkrycie, czym tak naprawdę jest krzyż, mój krzyż. Co to za krzyż? Co tak naprawdę mam brać na siebie? I myślę, że mamy wiele miejsc, które dają nam odpowiedź, ale pozwoliłem sobie przywołać Rzymian 6:6. Czytamy tak. Paweł napisał tak. Wiedząc to, że stary nasz człowiek został wespół z Nim, z Chrystusem, ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Wiedząc to, myślę, że te słowa podkreślają wagę, znaczenie tej prawdy. Jeśli tego nie wiemy, jeśli to nie rozumiemy, to prawdopodobnie mamy problemy z braniem codziennie krzyża. Niezrozumienie tego, niebranie krzyża powoduje właśnie, że chrześcijanin staje się taką fałszywą monetą. Na zewnątrz wszystko wygląda dobrze. Wiecie, kiedy przyglądałem się swojemu życiu, dotychczasowemu życiu, a także jako duszpasterz nieraz rozmawiam i widzę, co się dzieje. Widzę, że chrześcijanie, którzy nie radzą sobie w tym obszarze, idą w takie dwie ścieżki, jedną z dwóch ścieżek. Pierwsza to jest depresja. Kiedy doświadczają dysonans pomiędzy tym, co mówi Boże Słowo, a tym, co się dzieje w ich życiu, zaczynają coraz bardziej przeżywać, dożywać taką porażkę, taką... Zaczyna ich to przytłaczać coraz bardziej i bardziej. Kwestionują swoje zbawienie i zadają sobie pytanie, co jest nie tak. I zazwyczaj tą ścieżką idą ludzie, którzy mają taki słabszy charakter, delikatniejszy, powiedziałbym, charakter. Ludzie o twardym charakterze zakładają maskę pobożności. I wszystko wygląda dobrze. Jak się masz, bracie? W porządku, chwała Panu, wszystko idzie dobrze. Ale wewnątrz serce płacze, krzyczy do Boga. Nie radzą sobie. Nie rozumieją, jak pójść dalej. Nie rozumieją, jak brać codziennie krzyż. Ale Paweł to pięknie wyjaśnia. To nie jest twój krzyż. Nie masz pójść do brata Szalbuta i poprosić go, żeby ci zrobił taki porządny, ciężki, dobrze okuty krzyż. To nie o to chodzi. Biblia mówi, że ten krzyż, twój krzyż, to jest krzyż Syna Bożego. I w wielu miejscach możemy czytać to stwierdzenie, to głębokie stwierdzenie, że kiedy Jezus Chrystus umierał na krzyżu, umarł stary Adam, umarł stary Bogdan, umarła stara Krystyna, Jadwiga, Zosia, Krysia i moglibyśmy każde imię wymienić, twoje i moje i każdego człowieka na ziemi. To jest tajemnica. Ale Biblia w bardzo jasny sposób nam przekazuje, że krzyż Chrystusa jest moim krzyżem. Tam umarł stary mój człowiek. Tam dokończył swojego biegu. Dlatego też w liście do Galacjan 5:24 czytamy, a ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Kto z nas należy do Jezusa? Podnieście rękę. Podnieście rękę. Prawie wszystkie ręce w górze. I posłuchajcie, co mówi Boże Słowo. Ukrzyżowali ciało swoje, nie ukrzyżują, nie muszą ukrzyżować. Tu jest stwierdzenie faktu, coś, co się wydarzyło. I znów możemy sobie zadać pytanie, kiedy? Biblia mówi jednoznacznie, wespół z Chrystusem. Drodzy, możemy popaść w taki niebezpieczny zakon. I szczerze przyznam, miałem taki etap w swoim życiu, że pomyślałem sobie, dobra Panie, jeśli mam brać krzyż, jeśli chrześcijaństwo polega na tym, że aż do bólu, z zaciśniętymi zębami będę walczył ze swoją starą naturą, to ja jestem gotów. I wiecie, nawet przez parę dni mi się udawało. Ale potem przyszedł moment i było bęc. I pomyślałem sobie, no musiałem coś zaniedbać, może mało modlitwy, może trzeba jakiś post, może coś tam i dawaj znowu. I znów jakiś czas stałem, ale potem znów było bęc. I tak długo, 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 aż doszedłem do głębokiego kryzysu. I kilka razy już to podkreślałem, zastanawiałem się, czy chrześcijaństwo ma moc. Kwestionowałem w ogóle chrześcijaństwo, a potem kwestionowałem swoje nawrócenie. Może coś źle zrobiłem i to nie działa w moim życiu. Ale drodzy, droga pańska jest prosta. I tam jest nawet powiedziane tak, że głupi po niej nie zbłądzi. I wiecie, to słowo było dla mnie nadzieją. Tego się uchwyciłem, mówię, Boże, to musi być proste. To w mojej głowie coś mam źle poukładane i nie rozumiem tego, co Ty uczyniłeś 2000 lat temu. I rzeczywiście, aby doświadczać pełni zwycięstwa na krzyżu Jezusa Chrystusa, musimy zaufać Bogu, że poprzez śmierć Jezusa Chrystusa umarliśmy dla naszej starej natury, dla naszej buntowniczej, niezależnej od Boga natury. I znów poprzez zmartwychwstanie zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia, do życia z Chrystusem Jezusem. Niedługo będziemy mieć chrzest i myślę, że wielu z nas doświadczyło chrztu wodnego. I możemy sobie zadać, czym jest chrzest. Możemy tutaj przedstawiać różne aspekty, czym jest chrzest wodny. Ale na pewno jest obrazem. Kiedy katechumen zostaje zanurzony do wody, jest to obraz tego, w ten sposób mówi, umarłem dla grzechu, umarłem dla pożądliwości, umarłem dla świata, umarłem dla szatana, umarłem dla ciała. To jest właśnie to, w ten sposób wyrażamy. Tym jest chrzest, tym jest zanurzenie. A kiedy zostajemy wynurzeni z wody, co mówimy? Zostałem wzbudzony do nowego życia. Widzicie, krzyż oddziela stare od nowego. I dzięki temu jesteśmy nowymi stworzeniami. Podobnie jak uwierzyliśmy w Boże usprawiedliwienie. Każdy człowiek czuje się winny przed Bogiem. Im bliżej zbliżamy się do Boga, tym bardziej mamy poczucie winy jako grzesznicy, jako ludzie niezbawieni. Boimy się Boga. Widać coraz więcej naszych win. I tak było w moim przypadku. I tak wierzę, było w przypadku wielu z was. Przyszliśmy do Boga jako grzesznicy. I Duch Święty objawił nam wielką tajemnicę. Pokazał nam krzyż Chrystusa. I pokazał nam, że na tym krzyżu Jezus Chrystus, Syn Boży, zapłacił za twoje, za moje grzechy. I w konsekwencji tego do twojego i do mojego serca przyszła wiara. Boże, wierzę ci. Wierzę ci. Wiem, że ta śmierć jest wyjątkowa, jest niepowtarzalna. Że jest to właśnie ten baranek Boży, który gładzi moje grzechy. Jest to ten, który poprzez swoją śmierć pojednał mnie z Tobą, Ojcze. Przyszła wiara. A w wyniku tej wiary wypłynęły z naszego serca słowa modlitwy. Boże, przebacz. Przepraszam, że dotychczas żyłem bezbożnym życiem. Że ignorowałem Ciebie, nie znałem Ciebie. Grzeszyłem przeciwko Tobie i przeciwko ludziom. Nie chcę tak żyć. przychodzę do Ciebie i proszę, daj mi nowe życie. Niechaj ta święta krew oczyści mnie z wszelkiego grzechu. I wiecie, Bóg to czyni. Uczynił w moim życiu i również uczynił to w Twoim życiu. I kiedy wstaliśmy z kolan, w naszym sercu był pokój. Poczułem się taki lekki, taki wolny od tego wszystkiego. W moje serce rozpierała niesamowita radość i pokój. Pamiętam ten wieczór do dzisiaj. To był niesamowity wieczór. I wierzę, że wielu z was mogłoby tutaj stanąć i powiedzieć to samo. Uwierzyliśmy w Bogu. Uwierzyliśmy, że Jezus Chrystus jest moją sprawiedliwością. Czyż nie tak? Drodzy, podobnie wygląda droga, jeśli chodzi o branie krzyża. Zmagamy się sami z sobą. Tworzymy sobie własny zakon. Muszę to zwalczyć, ale przegrywałem. A Bóg mówi, ja w ogóle takich rzeczy nie planowałem. Wszystko, co uczyniłem w moim synu, jest wystarczające, abyś mógł wieść nowe, zwycięskie życie. Popatrzcie sobie na Piotra. Użyję tego przykładu po raz kolejny. Czy Piotr najpierw chodził, a potem uwierzył? Wychylił nogę z łodzi. O, twarda woda. Dobra, wychodzę. Czy tak było? Nie tak było. Piotr najpierw uwierzył, a potem wyszedł z łodzi. I tu jest ta kolejność. My często chcemy coś widzieć i wtedy mówimy, Panie Boże, jak zobaczę, to Ci uwierzę. To przyjmę, będę w tym chodził. A Bóg mówi, zaufaj mi, bo moje słowo jest prawdą. I dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy choćby te słowa, które dzisiaj zacytowałem, potraktowali poważnie. Na 100%, całkowicie. To, co Bóg mówi, to mówi tak i amen. Życie chrześcijańskie to jest chodzenie po wodzie. To jest chodzenie w wierze. To jest życie ponadnaturalne. I kiedy to życie jest ponadnaturalne, wtedy świat nie mówi, że jesteśmy jak ta sfałszowana moneta, ale widzą prawdę. Wiecie, jak się sprawdza najprostszy sposób? Jest jeden sposób i podzielę się z wami, dowiedziałem się. Jak się sprawdza złote monety? Jeśli jest prawdziwa, wystarczy położyć na paznokciu taką monetę i uderzyć długopisem. Jeśli jest prawdziwa, ma taki piękny, metaliczny, złoty dźwięk. Wiecie, jak brzęczą złote monety, tak? Natomiast jeśli ma wolfram w środku, to jest głuchy dźwięk. Wygląda tak samo, ale wydaje inny dźwięk. Wiecie, to jest piękny obraz. Jeśli chrześcijanin nie potrafi brać codziennie krzyża, staje się taką wolframową monetą, która jest tylko pokryta, z wierzchu ładnie wygląda. Ale kiedy bierzemy krzyż, stajemy się jednorodni w całości, w sobie, spójni w tym, co doświadczamy i w tym, co jest w nas w środku. Jak więc w praktyce wygląda branie krzyża? Drodzy, jakże często, kiedy diabeł przychodzi, utożsamiamy się ze starym człowiekiem, który został ukrzyżowany. Ale Bóg mówi, zostałeś ukrzyżowany, jesteś nowym stworzeniem. Galacjan, po raz kolejny przypomnę, przepraszam, 2 Koryntian 5:17, jeśli ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare, oto, jeśli ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I drodzy, kiedy diabeł przychodzi i puka do Twoich drzwi i otwierasz, bo nie wiesz, kto stoi za drzwiami, i zaczyna rozglądać się i zaczyna rozmawiać z Tobą jak ze starym stworzeniem. Pamiętasz? I zaczyna sprzedawać swoje pokusy. Zaczyna nas kusić. Możemy stanowczo jemu odpowiedzieć, że człowiek, który tobie służył, nie żyje. Bo taka jest prawda. On już nie żyje. A potem możemy powiedzieć, jestem nowym gospodarzem w tym ciele. Jestem nowym stworzeniem. Ale diable, ja wiem i ty wiesz i cały zastępy aniołów wiedzą, że nie mamy z sobą nic wspólnego. Bo jestem własnością Króla Królów i Pana Panów. I to jest ten moment, kiedy albo przegrywamy, albo wygrywamy. To jest ten moment, kiedy bierzesz swój krzyż. To jest ten moment, w którym ogłaszasz szatanowi, światu, grzechowi, pożądliwościom, czemukolwiek, że umarłeś wraz z Chrystusem. To nie jest coś, co powinien, dobrze jest wypisać sobie gdzieś na jakimś obrazku i jako hasło w swoim domu. Umarłem z Chrystusem. Ale dla Boga najważniejsze jest, żebyśmy żyli. Wielokrotnie w swoim życiu, kiedy przychodzi pokusa, ja z nią rozmawiam. I wiecie, co jej mówię? Ty wiesz, że ja umarłem dla ciebie. My nie mamy już nic wspólnego z sobą. Nie należę do ciebie. Pomyliłeś adresy. Jestem nowym stworzeniem. Ale szatanowi udaje się wygrać. Wiecie dlaczego? Że tak łatwo utożsamiamy się ze starym. O tak, miałem z tym problemy. Znów przyszedł, znów będę, znów upadnę, znów to. Możemy w ten sposób, ale to jest niewłaściwe. Potraktuj Boże Słowo. I na koniec popatrzcie na wyznanie apostoła Pawła. Podoba mi się, jest piękne. Bo ono jest kwintesencją tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. 2:20 Galacjan. Paweł mówi tak. Ja myślę, że on to co rano mówił. Ja myślę, że on to mówił w każdych okolicznościach, kiedy przychodziły pokusy, słabości. On to wyznawał. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, mówił apostoł Paweł. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Widzicie to utożsamienie? Widzicie, w jaki sposób Paweł traktuje krzyż Chrystusa? Mówi, to jest częścią mojego życia, to jest faktem w moim życiu. To jest coś, na czym buduję swoje chrześcijaństwo. I wtedy jest spójność. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Jak niesamowicie biblijne, pozytywne spojrzenie na siebie. To wyznanie jest niesamowite, warto się bliżej przyjrzeć. I mówi, wierzę w Syna Bożego, który mnie umiłował. Popatrzcie, Paweł postrzegał Boga jako Boga miłości, Boga, który go kocha, Boga, w oczach którego jest drogocenny, Boga, który w nim mieszka, Boga, który go oddzielił od starego Szawła, Boga, który go oddzielił od świata, Boga, który go oddzielił od zakonu, od grzechu, od słabości, od wszystkiego. Wszystkiego, co daje świat. I mówi, teraz jestem nowym stworzeniem. I teraz żyję z Jezusem Chrystusem. I mówi, że wierzę w Tego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. On nie mówi za Kościół. On to personalizuje, mówi za mnie. Wiem, że Jezus Chrystus umarł za mnie. Drodzy, to są, można powiedzieć, ABC. Bo kiedy w liście do Hebrajczyków czytamy o podstawach wiary, to jedną z podstaw nauczania wiary jest odwrócenie się od martwych uczynków. To jest dokładnie to. Jak brać krzyż? Jak żyć w nowości? Jak prowadzić zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie? To jest to, o czym mówi. Ale wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Możemy ciągle stać w rozkroku i zastanawiać się, pójść w lewo czy pójść w prawo. Możemy być zdezorientowani i nie wiedzieć, co zrobić. Nie chcę tak żyć, ale nie potrafię inaczej. Ale zobacz, jak prosta jest droga Pańska. Po prostu uwierz Bogu. Weź to, co Bóg mówi. Tak jak wziąłeś kwestię swojego usprawiedliwienia, weź teraz kwestię brania krzyża. Jestem ukrzyżowany z Jezusem Chrystusem. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Drodzy, to jest coś pięknego. Kiedy w taki sposób bierzemy krzyż, i to jest proces, tego się musimy uczyć, nasze życie staje się jednorodne. I wtedy świat nie mówi, że chrześcijaństwo to jest pomyłka, że oni nie mają mocy, nie mają rozwiązania na swoje problemy, bo to jest nieprawda. Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale my musimy zająć odpowiednią postawę, aby Bóg mógł działać, mógł okazywać swoją łaskę i swoją moc w Twoim i w moim życiu. A kiedy to uczynimy, tak jak Piotr chodził po wodzie, będziesz zdziwiony, zdziwiona potęgą Jego mocy. Potęgą Jego mocy. Bo zmartwychwstanie i zmartwychwstanie Chrystusa to jest potęga, to jest potężna moc. Czytamy w Efezjan, że tą moc okazał, gdy wzbudził Chrystusa z martwych, a wraz z Nim i mnie, i Ciebie wzbudził i wraz z Nim mnie i Ciebie posadził po prawicy swojej w okręgach niebieskich. Drodzy, to jest coś niesamowitego. Chrześcijaństwo to jest coś niesamowitego. Coś, co przekracza kogokolwiek z nas wyobrażenie. On jest Panem wszystkiego. I drodzy, kończąc, musimy stanąć wobec faktów Bożego Słowa i zadać sobie pytanie, czy jestem gotów? Czy jestem gotów stanąć na fundamencie Bożego Słowa? Czy jestem gotów brać krzyż? Nie krzyż, który ja sobie zrobię, ale czy jestem gotów utożsamiać się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa? Czy jestem gotów? To jest bardzo ważne pytanie. Piotr był odważny i powiedział, Panie, jeśli to Ty, powiedz, abym chodził po wodzie. I dzisiaj możesz podobnie zawołać do Boga i powiedzieć, Panie, jestem gotów chodzić po wodzie, bo wiem, że to jest Twoje słowo, a za tym słowem kryje się Twoja moc. A pragnę żyć nowym, świętym, zwycięskim życiem w Tobie. I takie jest pragnienie naszego Pana. Drodzy, być może ktoś jest pośród nas, kto jest pierwszy raz i zastanawiasz się, czym jest to nowonarodzenie. O czym ten gość mówi? Mówię o czymś niesamowitym. Możesz pojednać się z Bogiem. Możesz stać się Jego dzieckiem. Bóg jest gotowy przebaczyć Ci Twoje wszystkie grzechy i uczynić Cię swoim dzieckiem i zamieszkać w Tobie poprzez swego Świętego Ducha. I możesz stać się miejscem Jego obecności, świątynią, której On będzie przebywał dniem i nocą. Ale jest jeden warunek. Musisz odwrócić się od bezbożnego, grzesznego, dotychczasowego życia. I wtedy jesteś gotowy, aby stanąć przed Bogiem jako grzesznik, jako ten, który potrzebuje usprawiedliwienia. Bóg rozwiązał ten problem. Posłał swego Syna 2000 lat temu. Jezus Chrystus przyjął postać człowieka. Bóg, Syn Boży, przez którego wszystko, w tym słowie wszystko jest wszystko, stworzył, przyjął postać człowieka i pozwolił się ludziom ukrzyżować. 2000 lat temu na wzgórzu Golgoty umarł na krzyżu za mnie i za ciebie. I dzięki temu dziełu możesz zostać pojednany z Bogiem. Dlatego Paweł czy Piotr napisał: upamiętajcie się i wierzcie i uwierzcie Jezusowi Chrystusowi, a będziecie zbawieni. Jeśli jesteś i pragniesz pojednać się z Bogiem, to myślę, że jest dobry czas, abyśmy teraz wszyscy powstali i abyśmy się modlili. Chciałbym też zaapelować do tych, którzy dzisiaj w taki szczególny sposób przeżyłeś takie doświadczenie, takie zrozumienie tego, że Bóg pragnie, abyś każdego dnia brał krzyż. To znaczy, abyś się utożsamiał z Nim. I być może dotychczas tego nie robiłeś, a może robiłeś to bez przekonania, bez wiary. Wiecie, zastanawiamy się czasami, ale kiedy patrzę na Ewangelię i widzę, Pan Jezus mówi do ludzi, do trędowatego, mówi: idź i pokaż się kapłanom. Ten człowiek był trędowaty, ale on przez wiarę poszedł do świątyni. Tam nie powinien w ogóle iść, ale poszedł. I kiedy szedł, został uzdrowiony. Często nasza wiara pozostaje w naszym intelekcie. Nic z tym nie robimy. O, fajnie było, dobrze, wiem, o co chodzi. Ale Bóg mówi: zrób coś z tym. I chciałbym, jeśli w sposób szczególny dzisiaj przeżyłeś i wiesz, i pragniesz brać codziennie krzyż, czyli utożsamiać się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, wyjdź tutaj do przodu. Po prostu będziemy się z Tobą modlić i będziemy prosić Pana, aby dotknął się Ciebie, aby dał Ci takie natchnienie i pomoc, abyś mógł każdego dnia brać krzyż. On jest tutaj. On jest Bogiem potężnym, pełnym mocy. Jeśli potrzebujesz też modlitwy o uzdrowienie, o rozwiązanie swoich problemów, jest teraz dobry czas, abyśmy stanęli przed Bogiem, bo nasz Pan jest tutaj obecny. On jest Królem Królów i Panem Panów. On zwyciężył. To On powiedział, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dlatego, drodzy, dzisiaj stańmy przed Nim. Wyjdź, jeśli potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz to zademonstrować, jeśli potrzebujesz modlitwy, jeśli potrzebujesz narodzić się na nowo, wyjdź tutaj do przodu. Halleluja. Niech nas Pan błogosławi. Drogi Ojcze, tak dziękuję Ci, że Twoje zwycięstwo jest cudowne. Dziękuję Ci, że możemy w Nim trwać, możemy w Nim żyć. Dziękuję Ci, że jestem nowym stworzeniem, że stare przeminęło, że dzisiaj nie muszę się zmagać ze starym człowiekiem, bo został ukrzyżowany, ale jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. I dziękuję Ci, Panie, że każdego dnia, czasami wielokrotnie, kiedy jestem kuszony, mogę brać krzyż dla moich pożądliwości, moich pokus, moich grzechów, dla świata, dla wszystkiego, co pragnie mnie ściągnąć z tej właściwej drogi. Tak, Panie, modlę się, abyś nas dotykał teraz, abyś nas błogosławił. Szczególnie modlę się o tych, którzy podejmują teraz decyzję, że będą każdego dnia brać krzyż na siebie. Swój krzyż, swoje umieranie dla świata, dla grzechu, dla pożądliwości. Błogosław, Panie, każdą osobę. Niech Twoje imię będzie uwielbione poprzez nasze czyste i pobożne życie. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.